Cześć, z tej strony Rafał Warzycha. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Just for Fun, w którym poruszamy tematy ze świata software developmentu. Mam przyjemność zaprosić Was na kolejną, nową serię odcinków, w której zgłębimy temat Internet of Things, IoT. Tematem dzisiejszego odcinka jest Cloud IoT, a moim gościem będzie Paweł Fiderek. Paweł, powiedz kilka słów o sobie.
Cześć, witam Was wszystkich. Nazywam się Paweł Fiderek, jestem technologicznym ewangelistą chmury. Po polsku brzmi to troszkę dziwnie, po angielsku troszkę lepiej, ale generalnie mam tyle szczęścia, że ludzie w ABB, gdzie aktualnie pracuję, płacą mi za to, że jeżdżę po świecie, opowiadam ludziom o IoT, dyskutuję o różnych bardzo ciekawych case'ach związanych z Internet of Things. Oprócz tego jestem niedoszłym naukowcem, pasjonatem, który uważa, że dzielenie się wiedzą jest powinnością każdej osoby, która w swoim życiu troszeczkę z tego skorzystała.
Okej, dzięki. To zacznijmy od czegoś prostego, od Twoich doświadczeń zawodowych i skąd w ogóle w Twoich doświadczeniach zawodowych IoT?
Moje doświadczenia zawodowe zaczęły się zaraz po studiach, kiedy zdecydowałem się zostać na studiach doktoranckich. Tam zajmowałem się szeroko rozumianą sztuczną inteligencją. Skupiłem się głównie na logice rozmytej i zastosowaniach tej logiki rozmytej w warunkach przemysłowych. Okazuje się, że te warunki przemysłowe mają to do siebie, że bardzo fajnie można tam zastosować metodologię Internet of Things i gdzieś to były moje jakby początki z tym podejściem. Nie zajmowałem się tym stricte w trakcie moich badań, w trakcie moich prac, ale gdzieś tam pomagałem kolegom przy tych zagadnieniach. Następnie, oprócz takiej dodatkowej pracy zawodowej, kiedy postanowiłem przyłączyć się do ABB, zacząć pracować na pełny etat w ABB, od mniej więcej 2-3 miesięcy po tym, jak zostałem zatrudniony, cała organizacja zaczęła swoją przygodę z digitalizacją. Częścią tego procesu digitalizacji w organizacji, jaką jest ABB, było stworzenie własnej platformy IoT. Jakby ja byłem zaangażowany od samego początku już w to IoT w ABB i ta przygoda już taka profesjonalna trwa troszkę ponad 4 lata.
Teraz w segmencie rozwiązań IoT mamy kilka grup, podgrup, z którymi nasi słuchacze mogą być już zaznajomieni. Mamy Smart Cities, rozwiązania dla miast, dla trafiku miejskiego, dla systemów zieleni i tak dalej. Mamy rozwiązania Smart Home, automatyzację, różnego rodzaju czujniki w mieszkaniach. I to IoT, o którym Ty mówisz, jest jednak mimo wszystko trochę inne. Jak byś mógł je scharakteryzować?
Dokładnie, bo trzeba sobie powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak jedno IoT. IoT jest to pewne podejście do rozwiązywania konkretnej grupy problemów. Dlatego to, o czym Ty wspomniałeś, czyli jakieś smart city, jakieś zbieranie danych z czujników, jak najbardziej też wpasowuje się w ten nurt IoT, ale oprócz tego są jakby inne dziedziny, w tym ta, którą ja się zajmuję, tak zwane IIoT, od Industry IoT, czyli tutaj skupiamy się głównie na takich zagadnieniach okołoprodukcyjnych, czyli zbieramy dane z linii produkcyjnych, przetwarzamy te dane, coś z danymi takimi już typowo przemysłowymi robimy.
Okej. To jest dosyć szeroki temat. Przetwarzanie, ogólnie procesy przemysłowe, to jest bardzo specyficzna działka, bardzo, bardzo konkretna. Ale cofnijmy się parę lat wstecz, do roku powiedzmy 2010-2013, kiedy cała ta teoria związana z IoT zaczęła się pokazywać na konferencjach, ludzie zaczęli o tym mówić, ale jeszcze nie było praktyków, mało kto wiedział coś więcej oprócz tej teorii. Zacznijmy od tej teorii. Tam gdzieś mamy urządzenia IoT, gdziekolwiek by one się nie znajdowały, jest ich cała masa, cała chmura urządzeń IoT. I teraz o co chodzi w tym całym IoT? Co magicznego ma się dziać z tymi urządzeniami?
To znaczy, może ja przedstawię takie moje rozumienie podejścia IoT, o którym staram się mówić na przykład podczas moich wystąpień, gdzie występuję na różnych meetupach, na konferencjach, to zawsze staram się przedstawić tą moją wizję. I moja wizja IoT mówi coś takiego, czy tak jak ja widzę IoT, czy widzę to w ten sposób, że tak naprawdę to podejście ma głównie na celu pozyskanie jeszcze większej ilości informacji z danych już dostępnych. Bardzo fajny przykład, jaki zawsze daję, jest przykład lodówki. Załóżmy, że mamy lodówkę w domu i ta lodówka ma jakiś czujnik ilości coli, która jest w tej lodówce. Załóżmy, że jest jakiś czujnik nacisku, prawda? Mamy miejsce na 3-4 butelki. Na bieżąco jesteśmy w stanie monitorować ilość tej coli w lodówce. Już nawet powiedzmy, że jesteśmy w stanie z precyzją do połowy butelki. Tak? Czyli mamy 3 butelki, 3,5 butelki i tak dalej. No sama ta informacja jest jakby bardzo cenna, tak? No bo jak nam się skończyła kola, no to warto domówić kolę, kupić nową kolę, tak? Ale załóżmy, że ta informacja o ilości coli w naszej lodówce może być skorelowana z innymi informacjami, które też są dostępne. Załóżmy, że według danych historycznych spożycie coli w naszej lodówce wzrasta, jeżeli temperatura na zewnątrz wzrasta, tak? Aha. Czyli jeżeli mamy historię taką, że lata były gorące, no to schodziło nam 1,5 butelki coli dziennie zamiast 0,5 butelki coli dziennie w zimę, prawda? Czyli możemy tą informację już skorelować na przykład z prognozą pogody na przyszły tydzień i już pi razy drzwi możemy przewidzieć, jak tą kolę będziemy zużywać. Oprócz tego możemy jeszcze skorelować to dodatkowo z naszym kalendarzem, gdzie możemy stwierdzić, że jeżeli mamy jakichś gości, mamy zaplanowane spotkania u nas w domu, to spożycie coli wzrasta dodatkowo. Mhm. Czyli możemy też założyć, że jeżeli w przyszłym tygodniu mamy jakieś spotkanie, organizujemy jakąś prywatkę, dodatkowo będzie bardzo gorąco, no to 1,5 butelki coli, które nam zostało w lodówce, na pewno nie wystarczy, tak? I tak naprawdę mamy informacje, które już mieliśmy. Mhm. Mamy ilość coli, którą mamy w lodówce, mamy kalendarz tak, jak go mieliśmy wcześniej, mamy prognozę pogody, jakieś dane historyczne, te wszystkie informacje były. Ale tak naprawdę dzięki platformie IoT, czyli tak naprawdę wspólnej platformie dla określonej klasy urządzeń lub klasy informacji nawet, mogliśmy te informacje skorelować ze sobą i wyciągnąć zupełnie nowe wnioski. I to jest moje rozumienie IoT, czyli wydobycie, pozyskanie jeszcze większej ilości informacji z informacji, z danych, które już są dostępne.
Opisujesz w holistyczny sposób to, co w naszej rzeczywistości, czegoś, co w naszej rzeczywistości trochę brakuje. A jakbyś miał opisać jakieś inne modele, bo też to jest jeden z przykładów takiej wizji IoT, jak ta dodatkowa korelacja informacji może dać przeciętnemu Kowalskiemu lepszą jakość życia. Jakieś inne przykłady takie z życia, gdzie można na co dzień zaaplikować IoT, żeby było nam lepiej?
Wszystko, co jest związane z tym, co wspomniałeś na początku, czyli jakieś smart domy, smart cities i tak dalej. Wszystko, co ma na celu podnieść nie tylko jakość naszego życia, ale również zadbać o środowisko dookoła nas. Ponieważ nowoczesne systemy, które już możemy powiedzieć, nie chcę używać słowa inteligentne, ponieważ w moim mniemaniu jeszcze troszeczkę błąd w tłumaczeniu, bo smart to nie jest inteligentny, tak? Ale załóżmy, że już trzymamy się tej nomenklatury, te wszystkie inteligentne zastosowania platform typu IoT w naszym życiu codziennym pozwalają nam zwiększyć na przykład efektywność cieplną naszych domów, tak? Pozwalają nam w sposób efektywny wykorzystać światło dzienne zamiast ciągle włączać żarówki i tak dalej, przez co jesteśmy w stanie zredukować nasz wpływ na chociażby środowisko, przez co nasze dzieci, nasze wnuki będą mogły się tym środowiskiem cieszyć, na co mam ogromną nadzieję.
Oj tak, to się zgadzam całkowicie. No dobrze, więc wydaje mi się, że udało nam się opowiedzieć trochę o tym, jak IoT wygląda z takiej dosyć wysokiej perspektywy. I teraz pojawiają się różnego rodzaju toki konferencyjne, różnego rodzaju materiały na Mediumie, na innych blogach. i platformach, które poruszają tematy związane z IoT. Ja osobiście zauważam taki wzrost przez ostatnie, powiedzmy, 2,5 roku. Wcześniej te informacje też były dostępne, niemniej jednak były na tyle rzadko spotykane i na tyle mało osób zajmowało się nimi w praktyce, że ciężko było wywnioskować, czy to jest już hype, czy to jeszcze nie jest hype. Ja ten okres do, powiedzmy, 2018-2017 roku, od 2010 powiedzmy, ciągle uważam za taki pre-early adopters. Teraz jesteśmy w takiej fazie early adopters, gdzie coraz więcej firm daje nam możliwość skorzystania z istniejących platform IoT, daje nam możliwość budowania własnych platform IoT w oparciu o rozwiązania cloudowe. I jak teraz patrzysz na to wszystko, na ten powiedzmy budujący się ciągle hype, to skąd on się bierze? Dlaczego akurat te ostatnie lata są takie bogate w tego typu materiały?
Wydaje mi się, że przede wszystkim dostęp do informacji jest dużo prostszy. Zwróć uwagę na to, ile materiałów jest dostępnych w internecie. Po wpisaniu sobie zwykłego hasła IoT wyskakuje nam masa artykułów czy masa manuali, jak w ogóle zacząć. Oprócz tego upatruję też przyczyn wzrastającej popularności małych systemów wbudowanych, takich tanich, typu Raspberry, typu Arduino, czy ostatnio Azure Sphere, który od Microsoftu. Są to mini komputerki MCU, które są dostępne za 100-200 zł, które są dość proste w obsłudze. Jest bardzo dużo entuzjastów, którzy zaczynają się tym bawić i oprócz tego daje to możliwość w prosty, tani sposób zrobienia chociażby sobie automatyki w domu. Znam dużo ludzi, którzy zrobili sobie całe sterowanie światłem, sterowanie podlewaniem ogródka i tak dalej na zwykłym Raspberry za kilkadziesiąt złotych. Jakby następnym krokiem, jak już człowiek się trochę w tym pobawi, zaczyna myśleć, kurczę, jak to mogę jeszcze usprawnić, co mogę z tym zrobić? No to mamy internet, no to podłączmy to do internetu. Jak podłączam to do internetu, no to taki naturalną rzeczą, która przychodzi na myśl, to jest właśnie to IoT, które rozpoznawalność tego w ogóle buzzwordu, bo to ciągle jest jednak buzzword, jest coraz większa. Ludzie zaczynają rozumieć i jakby tutaj możemy zobaczyć dwie równoległe ścieżki. Pierwsze to jest właśnie tacy entuzjaści, którzy to IoT ciągle rozwijają. Jak zwrócisz uwagę to, co się dzieje, to tak naprawdę rozwój takiego IoT od dostawców rozwiązań typu IoT jest dyktowany głównie potrzebami community.
Zgadza się.
Community zgłasza problem, że fajnie by było mieć to i to. Proszę, macie, tak? Bawcie się. To jest super, a druga ścieżka, to jest jednak ta ścieżka industrialna, czy ścieżka dużych graczy, nazwijmy to, gdzie jeżdżąc na konferencję, możemy sobie usłyszeć success story od takich dużych graczy jak HP, czy ktokolwiek. Ile w tym jest koloryzowania, tyle jest koloryzowania, ale jednak jeśli słyszymy, że firma zainwestowała grube miliony dolarów w systemy typu IoT i teraz ich wewnętrzne procesy opierają się o tą platformę i tak dalej, i ta platforma wyszła na świat i klienci tych dużych graczy również korzystają z tych platform, no to ludzie też zaczynają jakby bardziej ufać tej technologii, bo to powszednieje.
Z tym zaufaniem przynajmniej ja trochę mam pewien problem, bo od czasu, kiedy upowszechniły się narzędzia automatyki domowej, kamerki IP, czujniki, sensory jakieś zalania, czy temperatury, czadu i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które można tanio kupić z azjatyckich stron i użyć u siebie w domu. Od kiedy to się upowszechniło, to upowszechniło się pewnego rodzaju też przeświadczenie, że to jest non-secure. Że IoT jest non-secure. Że nie warto się w to bawić, bo zhakowanie tych urządzeń jest trywialne. I teraz, gdy patrzę na to, to jest jeszcze taka pewna refleksja po konferencjach sprzed roku, sprzed 2 lat, kiedy można było przeskanować sobie otwarte adresy IP, poszukać odpowiedniego portu i można było znaleźć fajny fit kamery internetowej. zabezpieczony standardowym hasłem i standardowym loginem. Mhm. Także ten rodzaj IoT do dnia dzisiejszego jest nie jest we właściwy sposób zabezpieczony. Jego schakowanie nie wymaga olbrzymiej armii hakerów, a wchodzimy w pewien sposób w prywatność użytkowników tych systemów i w wypadku entuzjastów, o ile ci entuzjaści rzeczywiście korzystają z jakichś narzędzi dosyć opartych o jakieś standardy bezpieczeństwa, to raczej sobie krzywdy nie zrobią. Natomiast jeżeli mówimy o entuzjastach takich z jakąś wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, ale o użytkownikach takich, gdy kupujemy produkt szelfowy z tej spółki, podłączamy pod internet, podłączamy pod prąd i tyle nas interesuje, no to widzę progres na tej linii czasu od paru lat do dnia dzisiejszego, że te urządzenia są coraz lepiej zabezpieczone, bo to jest pewnego rodzaju trade-off pomiędzy szybkością instalacji a poziomem bezpieczeństwa. A jak ta sytuacja z kwestii bezpieczeństwa z Twojej perspektywy wygląda w świecie industry?
Wiesz co, jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym jeden komentarz do tego, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że trzeba tutaj rozróżnić kilka rzeczy. Mhm. Przede wszystkim jakby funkcjonalność rozwiązań tworzonych przez entuzjastów do jakby ich użyteczności. To jest zupełnie coś innego, tak? Bo ludzie, tworząc takie swoje rozwiązania domowe, skupiają się głównie na funkcjonalności. Mało myślą o bezpieczeństwie. Jakby to bezpieczeństwo, to co ja zauważyłem, jakby dostawcy platform, czy dostawcy usług IoT jakby zaczynają coraz bardziej dbać o to bezpieczeństwo i jakby ogarniają bezpieczeństwo za użytkowników. Ale druga rzecz jest taka, że z powodu ilości informacji, czy ilości przykładów na wyciek danych, na jakby zagrożenia bezpieczeństwa i tak dalej, to świadomość i tak wydaje mi się, że ciągle rośnie.
Oj, rośnie.
I teraz to, co powinniśmy rozróżnić, to takie radosne przygotowania, znaczy radosna twórczość entuzjastów, no bo okej, tak szczerze, jeżeli mam czujnik wilgotności w moim pokoju i do tego dostosowuję, nie wiem, zraszacz bez podłączenia do internetu, no nie wiem, czy bym się skupiał bardzo na zabezpieczeniu tego. Jeżeli podłączam mój zraszacz, czy jakby system gaśniczy do internetu, no to już zdecydowanie zadbam o bezpieczeństwo, tak? To jest kwestia rozróżnienia tego, co mówiłeś, że to jest taki trade-off, tak? Pomiędzy bezpieczeństwem a użytecznością, ponieważ bezpieczeństwo jest to temat rzeka. I żeby coś dobrze zabezpieczyć, to trzeba naprawdę przestudiować to zagadnienie. A ludzie często nie chcą tego robić.
To jest czasochłonne, tak, wymagające i kosztowne.
I wymaga pewnej wiedzy, tak?
Oj, tak.
To nie jest oczywiste. A teraz tak, jeżeli pytasz mnie o industry, to jakby bezpieczeństwo to jest fundament, od którego wychodzimy. Jakby nie ma możliwości budowania czegokolwiek bez a priori zapewnienia bezpieczeństwa. To jest jakby pierwsze z wymagań, tak samo jak budowaliśmy naszą platformę, to pierwsze wymaganie było, że komunikacja ma być bezpieczna. I nikogo nie interesowało realizacja tego zagadnienia, ale ma być bezpieczna i ma być dowód, że jest bezpieczna, ma być certyfikacja odpowiednia i tak dalej, i tak dalej. Dopiero potem na tym bezpieczeństwie budujemy funkcjonalność. Czyli jakby to jest taki reverse engineering, który stoi troszeczkę w opozycji do tego, co robią ci nasi entuzjaści, tak? Którzy najpierw budują funkcjonalność, a dopiero potem ewentualnie dodają bezpieczeństwo.
Teraz tak dodając komentarz z mojego własnego podwórka, jeżeli chodzi o home automation, którym się trochę bawię prywatnie, to większość narzędzi, które są dostępne, już ten poziom bezpieczeństwa zapewniają całkiem niezły. To tak samo zgodność ze standardami. Centralki typu Domotic i podobne, tak samo jak interfejsy platformowe typu ThinkSpeak, już naprawdę ich poziom bezpieczeństwa i też audytowalności całego rozwiązania już jest całkiem niezły. Natomiast ciągle w głowie mam te toki konferencyjne z działu security, gdzie można było do jakiejś mleczarni wbić na produkcję, zobaczyć w jakiej temperaturze jest homogenizowany jogurt, czy tam pasteryzowany. I zmienić tą temperaturę. I to jest pytanie wtedy, czy tatem bez żadnego hasła, czy tam hasło było login, znaczy admin password, czy admin admin. I to jest pytanie, czy to tak powinno być. Niemniej jednak, było to parę lat temu, jakieś 4 czy 5 lat temu, więc już trochę wody upłynęło od tego czasu i cieszę się, słysząc, że zawodowcy industrii zajmują się tym od początku, czyli od samego projektowania systemów bezpieczeństwa wewnątrz samego narzędzia. Ten hype, wydaje mi się, będzie narastał, bo z jednej strony mamy coraz większy market dla entuzjastów i te czujniki, urządzenia, płytki i rozwiązania dostępne dla entuzjastów są już w takiej cenie, że spokojnie przeciętny Kowalski jest w stanie to zrobić, jeżeli ma chwilę czasu i odpowiednie umiejętności. To nie, nadal mamy takie systemy jak KNX, które są drogie, które tam rozmowy, znaczy dyskusja zaczyna się od 1000 zł, a im więcej dokładamy do niego elementów, tym bardziej wchodzimy w dziesiątki tysięcy złotych. I to są rozwiązania dla budynków biurowych, powiedzmy, czy też bardziej wypaśnych budynków dla większej grupy osób. Więc w takiej sytuacji ograniczenia i możliwości są takie, jakie są. I ludzie w interesujący sposób są w stanie je obejść. I masa jest też właśnie szelwowych produktów, które można kupić w przeciętnym elektromarkecie, które dadzą możliwość zrobienia pewnych elementów naszego mieszkania bardziej smart. Ale wracając do tych platform IoT, od których zaczęliśmy. To jak wiem skądinąd, bierzesz aktywny udział w wytwarzaniu rozwiązań w oparciu o jedną z platform IoT. Tych platform na rynku jest kilkanaście bodajże, natomiast platforma, przy której pracujesz, to jest, tak jak powiedziałeś, Industry IoT. Jakbym chciał zbudować własną platformę na moje własne potrzeby, wiem, że to jest overkill, ale gdybym chciał to zrobić, to co musiałbym wziąć pod uwagę, jakie składowe, jakie elementy?
Co najmniej kilka. Przede wszystkim, ile masz czasu, ile masz pieniędzy,
właśnie.
Kiedy chcesz to mieć gotowe. Tak? To są chyba te trzy najważniejsze rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę, zanim w ogóle przysiądziesz do budowania swojej czy to platformy, czy nawet swojej chmury. Ponieważ jest bardzo wiele modeli budowania swoich platform IoT. Wymieńmy chociażby kilka, tak jak prywatne platformy, takie, w których to my dbamy od początku do końca o jakąś infrastrukturę, o soft, który na tej infrastrukturze działa. Dalej dbamy o bezpieczeństwo, my dbamy o patchowanie systemów operacyjnych, o ewentualne rozszerzanie sprzętu, tak, dokładanie pamięci i tak dalej. Jakby my jesteśmy za to odpowiedzialni, mamy pełną kontrolę, ale to jest bardzo czasochłonne i często, gęsto wychodzi bardzo drogo. Tak, dalej możemy mieć model hybrydowy, tak? Czyli mamy na przykład dostawcę chmury publicznej, od którego bierzemy troszkę komponentów, mamy jakąś część cloudową, którą wystawiamy na świat. Oprócz tego mamy też swoją część prywatną, która nie jest wystawiona na świat i działamy sobie w takim modelu hybrydowym. Teraz mamy co najmniej kilka możliwości połączenia takich swoich, nazwijmy to bardzo brzydko, sajtów premisowych z chmurą, tak, w sposób bardzo bezpieczny, w sposób bardzo szybki, tak, chociażby z podwórka Microsoftowego, z Azure'a mamy możliwość ustawienia VPN-ów, peeringów, możliwości Express Route'a chociażby, które jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo jest to fizyczne podłączenie do sieci Azure'owej, to też jest niesamowite. I także to jest drugi model, albo możemy w całości wykorzystać chmurę publiczną, która będzie niejako backendem do naszej chmury prywatnej. i wtedy już cały ten maintenance i tak dalej zrzucamy na dostawcę chmury publicznej, czy to jest Amazon, czy to jest, nie wiem, Microsoft, czy Google, czy ktokolwiek inny, a my już dbamy bardziej o tą funkcjonalność i oczywiście o bezpieczeństwo. I tutaj jeszcze jedna rzecz a propos tego bezpieczeństwa, bo to trzeba pamiętać, że nawet jeżeli wyjdziemy z takiego modelu, że najpierw projektujemy bezpieczeństwo, dopiero potem funkcjonalność, to trzeba pamiętać, że nawet jeżeli nasz system będzie najlepiej zabezpieczonym systemem na świecie, a parafrazując klasyka, najlepszy system to jest taki, który nie jest nigdzie podłączony, ale już załóżmy, że popełniliśmy ten błąd i podłączyliśmy ten nasz system do internetu, to nie zwalnia użytkowników z myślenia. Bo jeżeli mamy proces na dodawanie nowych użytkowników, to trzymajmy się procesu dodawania nowych użytkowników, a nie po prostu dzielmy się hasłem z kolegą, który dopiero przyszedł do pracy, bo będzie tak szybciej, bo nie będzie czekał 3 godzin, tak?
No tutaj zasady bezpieczeństwa są bezlitosne i gdy nie będziemy kierować się tymi przykazaniami, to będzie nas, to nasz system będzie dużo, dużo mniej bezpieczny. I czy to na poziomie industrii, czy to nawet na poziomie naszego smart home'u, no nie chcielibyśmy, żeby te dane wyciekły. Warto też jakby dodać pewien kontekst tego całego IoT, co tam ciekawego z tym IoT można zrobić, bo z jednej strony mamy takie tradycyjne wysyłanie danych gdzieś do chmury, czy on-premise, storage danych, żeby patrzeć na nie i się uśmiechać, czy też robić analizę, sztuczną inteligencję, zapinać itd., itd. Ale z drugiej strony mamy też jakby komunikację zwrotną, że możemy sobie zażyczyć, żeby nasze światło explicit włączyć za 5 minut, bo wiemy, że wracamy autem, jest już ciemno i chcemy, żeby nam światło się paliło, kominek już elektryczny tam nam podgrzewał, czy tam robił jakieś inne efekty specjalne. I ta komunikacja zwrotna, gdzie wysyłamy jakąś komendę do takiego systemu, o ile samo wysyłanie danych, tracimy dane i możemy tutaj dyskutować, że na poziomie, że jak mi ktoś podejrzy temperaturę w moim mieszkaniu, bo rzeczywiście mam wystawioną w chmurze, no to o Boże, zobaczę, ile mam stopni w mieszkaniu. Ale z drugiej strony, gdy ktoś będzie mógł niepowołany z jakiegoś powodu włączyć mi klimatyzację, a mam to też wystawione w chmurze, no to zapłacę większe rachunki i to mi się rzeczywiście będzie przekładać na stratę finansową, a co w wypadku tej przetwórni mleczarskiej albo jakiejś fabryki dysków twardych, to już by było grube. Więc te kwestie bezpieczeństwa jednak trzeba wziąć ciągle pod uwagę, że tu jest komunikacja dwustronna. Ona jest jednokierunkowa, niemniej jednak dwustronna. No dobra, czyli mamy te opcje tworzenia. Czy musimy korzystać z chmury? To jest pytanie, które mi się nasuwa. Mam tendencyjną odpowiedź w głowie, ale słyszę to pytanie na konferencjach, słyszę to pytanie od ludzi, czy ja potrzebuję chmury do tego, bo zwykle w kontekście IoT mówi się platforma IoT w chmurze. Mhm. Takich jest dużo. A czy coś może być on-premise? Czy jest z tym sens jakiś?
Musimy sobie zdefiniować pojęcie platformy IoT. Co to jest ta platforma IoT? Platforma IoT jest to wspólna platforma dla jakiejś klasy urządzeń lub klasy informacji zapewniające nam dwukierunkową komunikację pomiędzy urządzeniami a platformą. Mhm. Tak? I jeżeli kierując się tylko i wyłącznie tą definicją, tam nigdzie nie ma słowa o chmurze. Mhm. Nie musimy używać chmury, żeby zbudować swoją platformę IoT. Ale czemu tej chmury nie używać? Musimy pamiętać, że chmura daje nam kilka unikatowych możliwości. Mhm. Chociażby to takie podejście worldwide, prawda? Mhm. Gdzie ta chmura teoretycznie obejmuje cały świat. Czyli z każdego miejsca do tej chmury powinniśmy mieć dostęp. Mhm. Powiedzmy, jeżeli zbudujemy swoją platformę IoT on-premisowo, nie wiem, załóżmy w Łodzi zbudujemy sobie swój data center w dużym pokoju u kolegi, no to pewnie będziemy mogli się do niego do tej platformy podłączyć bezpośrednio.
Prawdopodobnie.
Jeżeli użyjemy internetu, to pewnie będziemy mogli się do niej podłączyć również z całego świata, ale jeżeli używamy internetu, to czemu nie użyć chmury, tak? To aż się prosi, to użycie chmury jest wtedy naturalne, tak? Dlatego mówię, to wszystko zależy, bo same nasze platformy można zbudować on-prem, hybrydowo, w chmurze, czy na każdym medium, o którym nie mam pojęcia, a za sekundę zostanie wynalezione. Mhm.
A z drugiej strony ten serwer kolegi może paść w każdym momencie. Jakaś skalowanie tego serwera, no może być w górę, tak pionowo, że dołożymy ramu i dysku, ale kupienie drugiego, trzeciego, dziesiątego serwera będzie już trochę trudne, bo miejsce jest ograniczone, internet,
zgadza się, to jest
interfejsy sieciowe.
To, o czym mówisz, to jest jakby kolejne dwie literki, które są teraz bardzo modne. Oprócz AI i tego typu skrótów mam jeszcze DR, czyli ten taki disaster recovery, tak? Czyli co się stanie, jeżeli serwer u kolegi się spali? No to fajnie by było mieć drugi, tak? No, nie, że możemy to zrobić, czemu nie? Ale to trzeba pamiętać, że jeszcze wtedy po naszej stronie jest doczepienie do tego logiki. Mhm. Bo jeżeli nasza platforma ma obsługiwać pewien zakres urządzeń, no i skoro mamy platformę, to liczymy, że ta platforma coś nam oferuje, chociażby dostępność ciągłą do naszych danych, mhm, lub na przykład analitykę i odpowiedź na ewentualne zagrożenia, czyli nie wiem, topią nam się urządzenia, to je wyłączamy albo chodzimy i tak dalej. No to jeżeli nie zaimplementujemy logiki jakby na disaster recovery, czy jak serwer się stopi, no to będziemy na szybko podpinać ręcznie kable, no to mamy ten czas niedostępności jakiś, tak? I co, jeżeli wtedy zaczną nam się topić nasze urządzenia, no to już troszeczkę robi się problem, tak? Chmura załatwia tego typu problemy za nas. I to za tą chmurą przemawia, ale jakby nie dyskryminuje czy dyskredytuje takich rozwiązań on-premowych.
W kontekście IoT pojawia się masa nowych pojęć. Nowych w zakresie rzadziej spotykanych i specyficznych tylko i wyłącznie dla IoT. Na przykład, jeżeli chodzi o sam storage, to mamy do czynienia z zupełnie innym storage'em bazodanowym. Jest powód ku temu, że akurat jest ten inny rodzaj storage'u. On czasami jest wykorzystywany też na przykład w środowiskach serwerowych do przechowywania informacji o logach, bo to jest Time Series Database. I wszystkie Time Series Database najczęściej widzimy, jeżeli tworzycie systemy backendowe, najczęściej widzimy je jako część ekosystemu budującego pewnego rodzaju infrastrukturę taką wewnętrzną. A tutaj ta baza jest używana trochę do czegoś innego. Do chyba pierwotnego swojego zastosowania, tak mi się
zgadza
wydaje.
Się, tak.
I jak to jest w praktyce? Na poziomie industrialnym mamy naprawdę dużo danych, gdzie tak, dużo już można dosyć jasno zdefiniować. Jeżeli dla przykładu w mojej centralce w chmurę jest wysyłanych co powiedzmy tam 30 minut, jakieś 4 czy 5 informacji w typie number, mówiących o aktualnej temperaturze, o tym, czy mam zalaną kuchnię, czy nie, o tym, czy działa mi klimatyzacja, jaką ma ustawioną temperaturę, to w systemach IoT to chyba jest więcej.
No, ten wolumen danych już jest troszeczkę inny. Dla przykładu mogę Ci dać informację, którą usłyszałem ostatnio. Jak byłem na warsztatach w Szwajcarii, rozmawiałem z inżynierami, którzy na co dzień produkują turbiny do silników elektrycznych. No i pomijając w ogóle to, czy my wszystkie dane chcemy wysyłać do tej naszej platformy, do chmury, czy nie, ale sam fakt, że jedna turbina jest w stanie wygenerować grube setki gigabajtów danych telemetrycznych na godzinę, jedna tylko turbina, a we flocie mamy turbin ile? 1000, 2, 10, 100 tysięcy? No to już mamy tą skalę, tak? To już możesz zobaczyć, o jakim wolumenie my rozmawiamy.
I to mówimy o jednej wartości w czasie. Jedna wartość RPM-u w tym wypadku, czy tam obrotów na minutę, w czasie generuje tyle danych, plus jeszcze jakieś dodatkowe metadane do diagnozowania i tak dalej. Więc widzimy wolumen danych i te dane historyczne, nawet jeżeli byśmy z jakiegoś powodu zdecydowali, że możemy zrobić jakieś próbkowanie i nie wszystkie te dane pchać na chmurę, to nadal sama ich jakby szerokość jest na tyle duża, że storage on-premise musiałby być gruby.
Zgadza się, ale to już są rozwiązania, czy to już są problemy, na które rozwiązanie musimy znaleźć.
Zgadza
ponieważ
się.
Są to realne problemy i te dane, mimo że jest ich zdecydowana nadmiarowość, tak, ponieważ tych danych jest ogrom, to są momenty, w których możemy wykorzystać dane sprzed 2 miesięcy i musimy zapewnić dostęp do tych danych. I to dostęp do tych danych bez pudła, że pytamy, daj mi dane sprzed 2 miesięcy, i nawet jeżeli jest 10 terabajtów, dawaj mi je, bo ja je potrzebuję do analizy. Bo jeżeli ich nie dostanę, no to mam problem na przykład, nie wiem, na statku wycieczkowym, który jest w tej chwili na morzu, tak? I no to są realne problemy, które trzeba na bieżąco rozwiązywać.
I teraz tak, przy okazji różnych dyskusji w kontekście IoT pojawiają się również protokoły komunikacyjne. One też są różne. Tam jest między innymi AMQP, MQTT. Dla części fullstacków i backendowców będą one znajome z punktu widzenia przetwarzania kolejkowego i wzorców przetwarzania komunikatów wewnątrz systemów backendowych. Natomiast tutaj są użyte trochę, znowuż, w zupełnie niestandardowym zastosowaniu. Co takiego jest magicznego w tych protokołach?
Przede wszystkim to, że już jakiś czas temu zostały szumnie określone jako cloud native protokoły, które są domyślnymi protokołami, którymi rozmawia chmura, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dlaczego? Ponieważ w komunikacji z chmurą, czy komunikacja z chmurą nie jest rodzajem komunikacji, do jakiej przywykliśmy, czyli to nie jest połączeniowe, łączymy się do serwera, przesyłamy dane, odbieramy dane, rozłączamy się. To jakby nie jest case'em tutaj. Tutaj bardziej od tego, czy jesteśmy połączeni do chmury, interesuje nas to, że dane, które wysyłamy, do tej chmury się dostaną, czy do naszej platformy zostaną umieszczone. Te protokoły, o których Ty wspomniałeś, one są podobne, ponieważ jest to w pewnym stopniu implementacja tego wzorca producenta i subskrybenta, aczkolwiek one się troszeczkę różnią. Zacznijmy od MQTT, który jest takim leciutkim protokołem, leciutkim ze względu na implementację, ponieważ API do MQTT zawiera dosłownie 5 metod. Jest to protokół, który służy tylko i wyłącznie, jest stosowany głównie do wysyłania telemetrii. Tak? Mamy tam jakiś temat, do którego chcemy wysłać dane i wysyłamy te dane w trybie fire and forget. Wysyłamy i one kiedyś tam dotrą. To jest to protokół asynchroniczny, nie interesuje nas sam fakt, że one tam dotrą w momencie, kiedy my je wysyłamy, tylko że one tam dotrą. Oczywiście nie mówimy o opóźnieniach rzędu godzin, dwóch czy dni, bardziej mówimy tam ewentualnie o sekundach, jeśli już, ale też w zależności od medium komunikacyjnego, z jakiego korzystamy, czyli to zawsze jest internet, ale ten internet może być do nas dostarczony, nie wiem, przez światłowód, ale może być też może być też przez kartę SIM, tak, która ledwo 3G ogarnia, tak? Dlatego bardziej nas interesuje to, że te dane tam dotrą i już w tym protokole i tutaj nie spodziewamy się żadnych nadzwyczajnych dodatkowych funkcjonalności po tym protokole, ale jest on leciutki, jest on bardzo często wykorzystywany na urządzeniach przenośnych, na systemach wbudowanych, gdzie jednak ta moc obliczeniowa jest mała.
Nie jest jaka jest.
Dokładnie. A AMQP jest to również implementacja tego wzorca subskrybenta i producenta, aczkolwiek tutaj ten protokół jest już troszeczkę cięższy w implementacji, ale oferuje nam kilka dodatkowych funkcjonalności, takie jak kolejkowanie naszych wiadomości, jak chociażby rutowanie czy nazywanie topików, tak, do których wysyłamy czy do których się subskrybujemy.
Te protokoły są już, wydaje mi się, powszechnie w użyciu, jeżeli chodzi nawet o takie domowe home automation. Dla przykładu Xiaomi Mija, te kontrolki, które ja posiadam u siebie w mieszkaniu. Jak ktoś chce zhakować, to nie róbcie tego. Wystawiają dane po MQTT. Także przy odpowiednim tam kliknięciu prawym przyciskiem na białe tło i 3 razy potwierdzeniu wystawia się endpoint MQTT, na który możemy się zasubskrybować i on później może być użyty do większej automatyzacji. Także producenci wewnętrznie tych urządzeń korzystają z tych protokołów jako tych natywnych protokołów wewnątrz samych urządzeń.
To właśnie już jest standard, tak? I tak jak mówisz, coraz więcej urządzeń jakby korzysta z tych protokołów i coraz więcej, nazwijmy to, branż korzysta z tych protokołów, przez co dużo więcej ludzi zaznajamia się z nimi, wie, jak one funkcjonują i jakby logiczne jest to, że im więcej dostarczamy urządzeń i tak dalej, które rozmawiają tymi protokołami, tym łatwiej dla użytkowników jest je obsługiwać.
No dobrze. Jest jeszcze taki temat związany z zarządzaniem cyklem życia tych urządzeń. To na pierwszy rzut ucha albo oka może wydawać się trochę overkillem, bo jeżeli mam moją grządkę, czy też nie wiem, kilka tych roślinek, które chcę podlać, to takie jakieś zarządzanie tymi urządzeniami w ich life cycle, ich cykl życia, trochę może nie mieć do końca sensu, bo to jest bardziej prototyp niż rozwiązanie produkcyjne. Ale gdy pomyślimy o jakimś home automation, gdy pomyślimy o rozwiązaniach na skalę smart cities, to już zaczyna powoli być problematyczne. Gdy co w przypadku, gdy jakiś czujnik ruchu na przykład na skrzyżowaniu nam padnie. To są urządzenia elektroniczne, mogą paść w każdym momencie. W większych miastach jest też problem z wandalizmem. Są problemy związane z tym, że urządzenia są wystawione na czynniki zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. Te urządzenia trzeba nimi zarządzać. I to jest jedno z pytań, które najczęściej się pojawia w tym kontekście. Nie chcę zgubić moich danych, jeżeli moje urządzenie szlak trafi. Jak to zrobić?
Zdecydowanie tak, czyli tutaj już sprawa jakby rozbija się trochę o modelowanie danych. Mhm. Ponieważ tutaj musimy potraktować urządzenie, które produkuje dla nas dane, albo danymi, z którego jesteśmy zainteresowani, musimy traktować nie jako to konkretne urządzenie, ale jako dostarczyciela danych, który może się popsuć, tak jak mówiłeś, który może zostać wymieniony, ewentualnie jego części mogą zostać wymienione, ale on ciągle produkuje dane, którymi jesteśmy zainteresowani. I teraz tutaj też wszystko zależy od kontekstu. To, co mówiłeś, ten czujnik na światłach jest bardzo dobrym przykładem, ponieważ tutaj możemy spojrzeć na taki czujnik dwojako. Możemy spojrzeć na niego jako czujnik, który ma serial number AB 1, 2, 3. Jeżeli on się popsuje i wymienimy go na czujnik, który ma serial number AB 1, 2, 3, 4, 5, to już jest zupełnie inny czujnik, tak? Ale jeżeli spojrzymy na ten sam czujnik jako na czujnik, który jest zamontowany na światłach od strony, nie wiem, pojezierskiej, na skrzyżowaniu z alejami, tak, czy tam ze Zgierską, no to to, czy on ma serial number A, B, C, D czy Y, Z, to już jest mniejsze, jakby dla nas mniej istotne, tak? Istotne jest dla nas, że w tym i wyłącznie w tym miejscu takie a takie informacje do nas spływają i one mają taką, a nie inną wartość.
Czy mamy taką historię tego dokładnie, miejsca, czy dla nas miejsce dokładnie jest identyfikatorem tego źródła danych na wyższym poziomie abstrakcji niż ten serial number. Serial number też nam jest potrzebny, bo żeby wiedzieć, który szlak trafił, jak nie, to już nie kupować od tego producenta. Tak, tak. Ale bardziej nas interesuje ciągłość danych w czasie.
Zgadza się. To wszystko też zależy od kontekstu, bo często, gęsto możemy jakby bardziej potrzebować informacji, że to właśnie to konkretne urządzenie o tym numerze seryjnym się popsuło, a nie inne, i wymieniamy je na inne, to stare już nam nie produkuje danych, to też jest ważna informacja. W zależności od konfiguracji naszego systemu, to od nas zależy, jak my do tych danych będziemy podchodzić.
Mówiłeś o pipeline procesowania trochę, o tym, że dane powinny lądować w platformie w te minuty, mniej więcej. Natomiast wiemy, że tam coś jeszcze jest. Te dane są procesowane, przepraszam, przepychane w różne miejsca, żeby był do nich szybszy, wolniejszy dostęp, w zależności od wymagań. Ale ten samo to procesowanie też trwa. To w praktyce, jak długo w takich systemach industrialnych można się spodziewać, że dane tam kiedyś w końcu do nas dotrą, że system będzie eventually consistent? Ile to trwa, zanim to wszystko się przeprocesuje?
To wszystko zależy. To wszystko zależy. To, o czym ty mówisz, o tym szybkości, o tej szybkości dostępu do danych i tak dalej, jest jakby naturalną konsekwencją korzystania z architektury Lambda. To też polecam sobie sprawdzić dla zainteresowanych. Jest to taki paradygmat architektoniczny, który mówi o tym, że jeżeli zbieramy sobie dane z urządzeń, no to możemy być zainteresowani jakby dwoma ścieżkami przetwarzania, co najmniej dwoma. W tej chwili jest wiele ewolucji na ten temat, tak? Ale załóżmy, że jest ścieżka szybsza i ścieżka wolniejsza. Często, gęsto wiąże się to z rodzajem przetwarzania danych, jaki chcemy zastosować, oraz też ewentualnymi kosztami przetwarzania i storage'u tych danych. Mamy tą ścieżkę wolniejszą, tak zwaną ścieżkę zimną, ścieżkę cold, gdzie przechowujemy dane, do których za często się nie odwołujemy. Często są to dane surowe, czyli na przykład czyste dane z wibracji. My zazwyczaj się do nich nie odwołujemy co 10 sekund, ale możemy chcieć się do nich odwołać za tydzień, dwa lub trzy. W ten sposób możemy przechować bardzo duże ilości danych dość tanio, ponieważ storage w chmurze jest najtańszy, nie oszukujmy się. I teraz mamy tą ścieżkę ciepłą, gorącą, nazwijmy to jak chcemy, w zależności od konfiguracji, jest to ścieżka ciepła albo gorąca. Jest to ścieżka, gdzie ten storage jest no ciut, kilkanaście razy droższy, ale przechowujemy tam dane, do których chcemy się dość często odwoływać. Tak? Czyli na przykład jakieś KPI, które przetwarzamy na bieżąco, albo korzystamy z algorytmów z pamięcią, tak? Czyli nowe dane i wykorzystujemy jeszcze dane historyczne, zapisują te dane, wynik tych kalkulacji jest zapisywany i brany jest w następnej iteracji jako wejście. Tak? I wszystko, czas tego procesowania zależy od storage'u, jaki korzystamy, czyli od performance'u, jakie nam komponenty oferują, to jest jakby raz, a dwa, to jest ilość danych, no i sam algorytm, tak? No bo wyliczanie średniej minutowej z giga danych, które są co sekundę, tak, spływają, telemetria,
to... W zależności od algorytmu, ale można obliczyć złożoność algorytmiczną.
Dokładnie, dokładnie. To wiadomo, że to nie jest jakiś rocket science i to są raczej tam kwestie do sekundy, tak? Ale jeżeli tam mamy tych danych grube terabajty i jakby... życzymy sobie posiadanie kalkulacji on demand, czyli na przykład projektujemy jakiś algorytm potężny, który jakby jest uruchamiany raz na miesiąc, na dwa, żeby po prostu coś sprawdzić, coś udowodnić, czy na przykład nasz proces produkcji się poprawił, czy pogorszył, czy jak to wygląda w porównaniu do innych procesów produkcji w organizacji i wywołujemy go on demand, no to w zależności od tego też algorytmu możemy czekać godzinę, dwie, tydzień, czemu nie.
Ale wtedy nas tak bardzo nie boli to, że czekamy.
Zgadza się.
Tego rodzaju kalkulacje, czy też kostki olapowe, cała ta analityka to trwa, nawet jeżeli danych nie jest jakby super dużo. Tylko dużo w tym kontekście dosyć mocno relatywnym.
Zgadza się. Ja też ciągle powtarzam naszym klientom, że jeżeli chcemy informacji dla naszych urządzeń w czasie rzeczywistym, czy reakcji na zagrożenia w czasie rzeczywistym, to gorąco polecam zapomnieć o chmurze.
No, albo dobrze zapłacić.
Bardzo dobrze zapłacić.
Bo jeżeli wymagamy, no to są ograniczenia powiedzmy fizyczne, jak szybko te sygnały po sieciach mogą się propagować. No szybciej niż z prędkością światła raczej się nie da, no bo światłowód sam w sobie jakby nie przekroczymy tej granicy. Więc ciągle trzeba brać pod uwagę ten processing pipeline, że to chwilę trwa, gdy dane nam się już w końcu pojawią, coś z nimi możemy zrobić. Wiem, że konferencyjnie, Pawle, jeździsz, jesteś aktywny, bardzo mnie to cieszy. I wiem, że na Twoich prelekcjach robisz cały ten system w oparciu o chmurę w Azurze, w Microsoftową chmurę. I Także polecam te wykłady, podepnę pod ten odcinek, będzie można posłuchać, bo są nagrania z tego. I teraz pytanie jest, jak to już poskładasz do kupy cały ten system IoT z gotowych komponentów, cały ten proces ich pipeline, od kiedy dane mogą zostać wtłaczane do chmury, że są lekko przetwarzane i są dostępne do odczytu, żeby można było coś z nimi zrobić, jakieś agregacje i inne takie tam, to w kontekście, gdybym chciał sobie takie coś postawić u siebie, to ile muszę zabulić za tą przyjemność?
Wiesz co, różnie. Różnie, w zależności od prowajdera.
Ale tak po taniości.
Jeżeli skupiamy się tylko na Microsoftie,
no.
Microsoft chwali się, że jest 25 serwisów, które są zawsze za darmo. I tu się zgodzę, żeby zacząć naszą przygodę z IoT, możemy sobie wybrać chociażby darmowy tier IoT Huba, który jest no, w 99% takim interfejsem wejściowym do naszej platformy, taki trochę message broker. I w zależności od tego, co chcemy dalej, możemy sobie wybrać na przykład podstawowy storage, na przykład blobowy, który właściwie kosztuje nas tyle, ile danych tam wrzucimy, bo nawet tworzenie tego namespace'a, potem instancji jakiegoś storage'u nie kosztuje nas nic, tylko to, co tam wrzucimy. Dalej mamy na przykład funkcje azurowe do przetwarzania danych, które w modelu pricingowym Consumption Plan mamy 400 tysięcy wywołań za darmo. Czyli to też już jest sporo, do zabawy w zupełności wystarczy. Wiadomo, jeżeli chcemy robić jakąś troszeczkę bardziej taką fikuśną architekturę, czy nawet jakbyśmy chcieli odwzorować tę referencyjną architekturę z Microsoftu, tak, którą podaję na swojej stronie, to też zachęcam, żeby tam sobie zajrzeć. Tutaj też słyszałem bardzo fajną opinię od autorytetu w polskim świecie cloudu, że jeżeli chcecie być architektami i zarabiać grube setki polskich złotych na godzinę, to wystarczy nauczyć się na pamięć tych referencyjnych architektur. I coś w tym jest.
Coś w tym jest, to się zgadzam.
To tak szczerze, jakbyś chciał poświęcić 50 zł do 100 zł miesięcznie,
no,
to myślę, że w ten miesiąc już sporo zrobisz i opanujesz to, co byś chciał opanować.
No to wydaje mi się, że leży już w ramach możliwości pewnej zabawy. Tyle pieniędzy byłbym w stanie przepalić na zabawę. A przy okazji też są różnego rodzaju eventy organizowane, na których taki pas można wygrać.
Zgadza się.
Czy to na jednej, czy to na drugiej chmurze. Także to jest do zrobienia. To jest trochę overkill na poziomie home automation, taki tak, gruby overkill. Tak. Ale jeżeli chodzi o już smart, jakiś prototyp smart city, to miałoby już trochę sensu.
No i wiadomo, że jeżeli patrzymy na koszty, a zawsze później patrzeć na koszty, no trzeba podchodzić rozważnie. Bo tutaj stwierdzenie, że omsknął się palec, nie jest wyssane z tego palca. Ja też kiedyś testowałem różne komponenty, mówię, a zrobię sobie klaster, tak, i zobaczę, z czym to się je, jak to wygląda. Za stworzenie klastra zapłaciłem $75 z mojej subskrypcji, jeszcze zanim w ogóle cokolwiek zrobiłem, i zdarza się. I jakby i fajnie, na następny raz po prostu przeczytam, co się dzieje, jak tworzy ten klaster, i to może nauczyłem się trochę hardware, tak, ale trzeba zwracać uwagę. Fajne jest to, że dokumentacja do tych dostawców, od dostawców chmur publicznych jest bardzo bogata, jest dostępna w wielu językach i jest pisana dość przystępnie. Są dostępne kalkulatory cen i tak dalej, które są pi razy drzwi w miarę akuratne. I one dość fajnie podają koszty, tak? I możemy sobie coś przybliżyć. Mało tego, zachęcam, żeby wejść sobie na Azure Price Calculator, gdzie możemy sobie dodać wszystkie komponenty z naszej solucji, jakie chcemy użyć, i on nam wyliczy, ile nas będzie to miesięcznie kosztować. I plus minus 10% możemy sobie założyć marginesu i będzie fajnie.
Wydaje mi się, że powoli nasz odcinek dobiega do końca. Paweł, gdzie możemy znaleźć więcej informacji o Tobie?
Przede wszystkim na moim blogu. Blog nazywa się easyiot.blog. Tam wrzucam materiały i nagrania z wszystkich moich wystąpień, wszystkie prezentacje, wszystkie kawałki kodu, których używam, możecie tam znaleźć. Jeszcze trochę mam nadzieję, że będę mógł produkować pasy ażurowe, to pewnie też się będę tym dzielił. Oprócz tego możecie znaleźć mnie na YouTubie, jeżeli wpiszecie Paweł Fiderek, to tam jest kilka moich prelekcji nagranych. Oczywiście na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych jestem dość aktywny, także śmiało można uderzać. Oprócz tego możecie znaleźć mnie w Łodzi, gdzie często, gęsto organizujemy przeróżne warsztaty ażurowe i nie tylko ażurowe. Staramy się wspierać to nasze community nie tylko jako ABB, ale też trochę własnymi siłami też wyjść i pokazać, że można zrobić coś fajnego, jeżeli się chce i troszeczkę dać siebie innym.
Paweł, dzięki za przyjęcie zaproszenia i interesującą dyskusję.
Bardzo dziękuję, to była czysta przyjemność.
Wszystkich słuchaczy zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Just for Fun już niedługo. Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku i Twitterze. Do usłyszenia.
Pozdrawiam.